między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Na naszej antenie dość często gości ksiądz Radek Rakowski, jeden z najpopularniejszych duchownych w Poznaniu, a na pewno najbardziej nieszablonowych. Tym razem to my postanowiliśmy odwiedzić go z mikrofonem i sprawdzić, jak radzi sobie jego parafia po 2 latach istnienia. Ale będziemy też w znacznie starszym kościele, który czeka na remont, a w swoim wnętrzu kryje unikat na skalę kraju. Sprawdzimy także, jak się śpiewa gospel w Koninie. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. służył przez ponad 100 lat ewangelikom i katolikom i znów wróci do parafii. W Gnieźnie trwa remont wyjątkowej świątyni na terenie wojewódzkiego szpitala Dziekanka. Dlaczego ten kościół jest tak ciekawy i jakie znaczenie ma dla wiernych, sprawdzał Rafał Muniak.
Zmierzamy do tego, żeby kościół został ostatecznie otwarty.
Mówi proboszcz parafii błogosławionego biskupa Michała Kozala, ksiądz Piotr Bulanda.
I mógł służyć parafianom nie tylko z Gniezna, ale także ze względu na to, że jest to kościół, jak widać, o dwóch prezbiteriach. Przyjeżdżają zresztą tutaj też do nas ewangelicy z Poznania, więc żeby i oni mogli tutaj też gromadzić się na modlitwie, ale przede wszystkim myślę także tutaj o pacjentach z pobliskiego szpitala.
Bo wyjaśnijmy, że przez jakiś czas ten kościół był nieczynny.
Tak, nieczynny był od kilkunastu lat. Ze względu na to, że dach po prostu się zawalił, wszystko wpadło do środka i stąd, jak widać, te zniszczenia, ta ruina. W tej chwili dach jest już nowy, poddasze jest też nowe, jest wyremontowane, tak jak i zrobiona jest odwodnienie budynku.
Widzimy, że remont cały czas trwa, można powiedzieć, że jest w pełni. Tutaj gdzieś obok widzimy dzwon z wieży.
Dzwon z wieży, ale z tego, co się zorientowałem, ten dzwon chyba nigdy nie był tak naprawdę używany w takim sensie, żeby mógł się kołysać, bowiem wieża jest za mała, więc albo był jakiś mechanizm do niego przystosowany, który uderzał w ten dzwon, ale docelowo również on będzie zawieszony na wieży, tak jak być powinno.
I jakie macie plany co do tego kościoła? Dużo pieniędzy potrzeba?
Wyliczone było, jak zanim tutaj przyszedłem, czyli 3 lata temu, całość kościoła, żeby zrobić około 5 milionów. To były 3 lata temu.
Parafię stać?
Parafię na to nie stać, bo mamy tamten kościół parafialny, główny w tej chwili przy Orzeszkowej.
Nowy.
Nowy kościół, tak. Więc ten, no może to tak nie zabrzmi zbyt ładnie, ale jest czymś dodatkowym, więc nas na pewno na to nie stać.
Ale parafia się powiększa, rozumiem.
Z czego się ogromnie cieszymy. Powiększa się i mamy nadzieję, że nadal się będzie powiększać. Natomiast jak chodzi tutaj o remont, to tak jak już powiedziałem, co zostało zrobione w tej chwili dzięki dotacji, które otrzymaliśmy, chcemy zrobić tynki w tym budynku i posadzki.
Dla Gniezna ten kościół to też wyjątkowy obiekt sakralny, mówi wiceprezydent miasta Joanna Śmigielska.
Wyjątkowy ze względu na tą swoją historię, bo dwuwyznaniowych kaplic nie było zbyt wiele w Polsce ani na świecie, więc stąd jego wyjątkowość. Naprawdę ważny, myślę, dla historii miasta Gniezna, powstał jako kaplica dla szpitala Dziekanka, który jest i pewnie zawsze będzie niezwykle wyjątkowym obiektem na naszej mapie.
I szpitalem wojewódzkim.
Dokładnie tak, kościół po przejściach. Bo po dwóch pożarach, po kradzieży żyrandola między innymi, jakichś drobnych elementów, więc kościół po przejściach, kościół, który naprawdę wymaga dużych nakładów finansowych i budowlanych, więc mam nadzieję, że dzięki tej dotacji uda się pewne prace wykonać i może przyczyni się to też do tego, że kościół będziemy mogli otworzyć i udostępnić wiernym.
Występuje tutaj, widzimy skuwanie tynków, są taczki, no ale są też między innymi piękne witraże, tak, w oknach.
Tak, tych elementów zabytkowych, wyjątkowych jest dużo i z tego co wiem, to parafia podejmuje cały czas starania, aby sukcesywnie te rzeczy, wszystkie, które tego wymagają, remontować. Część rzeczy była również ze środków ministerialnych wykonana.
O tym, że ten kościół no pilnie już wymagał remontu, świadczy między innymi też to, że tak nam teraz podczas tej rozmowy tu w środku leci na głowę chyba część farby.
Dokładnie tak. No i potwierdza to jedno, decyzja inspektora nadzoru budowlanego, który ten obiekt zamknął i dopóki te prace remontowo-budowlane nie zostaną zakończone, nie będzie mógł być udostępniony mieszkańcom. Parafia od wielu lat prowadzi starania, żeby wyremontować ten kościół i z powrotem oddać go również i wiernym. Jednym z elementów będzie to, co teraz zrobimy za chwilę, to znaczy podpisanie umowy dotacyjnej. Jest to umowa, w której miasto Gniezno jest takim trochę pośrednikiem, ponieważ 98% środków tej dotacji to są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach tych środków, które zostaną przekazane do parafii błogosławionego Kozala, będą wykonane prace konserwatorskie związane z tynkami tego kościoła oraz z posadzką.
A Ile pieniędzy przekazujecie?
Dotacja to 498 tysięcy złotych.
Parafia liczy w tej chwili około 5 tysięcy mieszkańców.
Czyli jest większa niż była poprzednio, tak? Bo doszły nowe bloki.
Większa jest. Jeszcze te bloki nie są do końca zamieszkałe, chociaż z tego co wiem, już są mieszkania wykupione. Ale cieszymy się, że się powiększa i oby tak dalej. Ten kościół tutaj na Dziekance liczy przeszło 100 lat. Jest to kościół, jeżeli dobrze pamiętam, chyba w województwie poznańskim jedyny, jak chodzi o dwa prezbiteria. Ale myślę, że w ogóle jest ewenementem w skali Polski, jak chodzi o jeden budynek z dwoma prezbiteriami.
Czyli służył
ewangelikom i katolikom. Był on, jak się czyta w historii, był on głównie przeznaczony dla szpitala. No później czasy się zmieniały, Gniezno się rozrastało, więc był także do dyspozycji mieszkańców.
Kiedy ewentualnie planujecie zakończyć remont?
To wszystko uzależnione jest od środków, jakie otrzymamy. Będziemy się starać zrobić to jak najszybciej.
Prace remontowe w kościele na terenie szpitala Dziekanka w Gnieźnie mają potrwać do maja przyszłego roku.
Jestem dziecko wzięte na ręce, gdzie oczy swe otworzę. Wiem, wszędzie jesteś ze mną, na rękach Twoich, Boże. I choćby złość i srogie, i choćby życie w męce, Ty zawsze jesteś ze mną, Ty wziąłeś mnie na ręce. Wiem, jeszcze są zasłony, przeżywam lęk i grozę, na Twoich rękach, Panie, na Twoich rękach, Boże. Tańczę i sławię Ciebie, choć wziąłem się z nicości. Ty mnie na wieczność pragniesz, Tyś Ojciec Bóg miłości. Oh,
Niedawno minęły 2 lata, odkąd ksiądz Radek Rakowski objął parafię na poznańskim osiedlu Łacina. Proboszcz jest znany w stolicy Wielkopolski ze współczesnego podejścia, zaangażowania młodych i organizowania nabożeństw, które od zawsze przyciągały tłumy wiernych, między innymi na Jeżycach. Teraz zadomowił się w innej części Poznania i znów przyciąga wiernych. Na msze przychodzą setki wiernych, a ksiądz Rakowski nie przestaje zaskakiwać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zastanawiam się za każdym razem, jak czytam wywiad z księdzem albo oglądam na YouTubie, to czy lepiej szczęść Boże, czy dzień dobry?
Można cześć nawet, to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Ważne, żeby każdy właśnie odnalazł się w tej roli, w której jest, czy potrzebuje brata, czy potrzebuje księdza, czy potrzebuje oficjalnego spotkania, żeby każdy czuł się dobrze na spotkaniu ze mną.
W parafii na poznańskiej Łacinie trudno się nie czuć dobrze, tym bardziej, że między nami pięknie pachnie miętą, krzaczki jeszcze zostały. Z jakiej to okazji?
W niedzielę rozdawaliśmy parafianom 1000 sadzonek mięty, dlatego że relacja z Jezusem zawsze musi być świeża, świeżość mięty. I chcieliśmy, żeby ludzie, dając tą sadzonkę mięty swoim bliskim, zaprosili ich do wspólnoty. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że nie zapraszamy ich do kościoła jako budynku czy na chodzenie na mszę świętą, tylko do przygody poznawania Chrystusa, Boga.
Bo ten kościół u księdza jest, mam wrażenie, właśnie bardziej wspólnotowy, a mniej budynkowy, parafrazując to stwierdzenie. W tle słychać pogłos, to dlatego, że nie jesteśmy w samym budynku kaplicy, a po sąsiedzku tu też się dużo dzieje. A może ksiądz mnie oprowadzi? Pokaże mi ksiądz, co tu będzie?
Tak, możemy.
No to chodźmy. Bo my teraz rozmawiamy w kuchni, ale tu będzie dużo, dużo więcej. Bardzo proszę.
Tutaj jest takie miejsce spotkań, konfesjonał, kiedy pada deszcz, jak dzisiaj, albo jak jest zimno, bo z reguły spowiadam pod drzewkiem na dworze, spacerując wokół bloków i tak zostaniemy, ale takie mamy pomieszczenie na wszelki wypadek, kiedy właśnie jest bardzo mokro i bardzo zimno. Te wszystkie ściany burzymy, dlatego że nie chcemy mieć żadnych zaułków, nie chcemy mieć żadnych pomieszczeń, w których ktoś by się mógł schować, ale chcemy, żeby wszystko było transparentne, przejrzyste, żeby wszyscy ludzie siebie wzajemnie widzieli i żeby każdy, kto przychodzi ulicą, widział, co tutaj się dzieje w środku. Po wszystkich aferach kościelnych chcemy być przezroczyści i widoczni dla każdego.
To będzie duże pomieszczenie. Zmieszczą się wierni, ale zmieszczą się też dzieciaki. Widziałem, że chętnie przychodzą popołudniami.
Cały kościół po remoncie będzie miał 253 metry i rzeczywiście wiemy, że już niedługo nie będzie religii w szkołach, dlatego jesteśmy przygotowani na to, że prowadzimy katechezy w parafii dla dzieci w każdym wieku i młodzieży w każdym wieku. Wszyscy zostali w tym roku objęci katechezą po to, żeby ludzie jakby wchodzili we wspólnotę, żeby pomóc rodzicom przekazywać wiarę i żeby kościół stawał się rzeczywiście miejscem spotkania. Powiększamy kaplicę, ale tylko i wyłącznie po to, żeby się ludzie zmieścili, czyli nigdy byśmy nie chcieli, żeby budynek był jakimś naszym osiągnięciem, albo żebyśmy się chwalili tym, że zbudowaliśmy cokolwiek. Jedynym naszym powodem do chluby jest Jezus Chrystus, który nas zgromadził i próba pójścia drogą Jego Ewangelii. To jest jedyne, żeby ludzie patrząc na nas widzieli, że się miłujemy, że chcemy być na mszy świętej, że ona sprawia nam radość, że jesteśmy wspólnotą, że dzielimy się tym, co posiadamy, że kochamy nieprzyjaciół naszych. To są wyznaczniki naszego sukcesu, a nigdy budynek. On jest tylko nam potrzebny, żebyśmy nie mokli i nie marzli. To jest tak, że rzeczywiście przychodzi przeszło 1000 ludzi każdej niedzieli. Prawie wszyscy już chodzą do Komunii Świętej u nas, na mszy świętej, dlatego że wierzą, że Bóg jest miłosierny, że dociera do nich dobra nowina. Ci, którzy jeszcze nie chodzą do Komunii Świętej, cieszą się naszym wielkim zainteresowaniem po to, żeby jeśli skoro już tu są i modlą się razem z nami, żeby uwierzyli w Chrystusa Miłosiernego.
Ksiądz ma wiele doświadczeń z innych parafii. Czym praca tutaj różni się od na przykład tej na Jeżycach? O czym ksiądz mówi tutaj na Łacinie z perspektywy 2 lat? Jak ksiądz to robi, że ci młodzi ludzie, którzy wynajmują tu w większości mieszkania, o których w pierwszej chwili byśmy powiedzieli, że być może są daleko od Boga, od wiary, przychodzą w takiej liczbie?
To, co robimy, wszystko ma być powodem do chluby, tego, że oni się nie wstydzą Kościoła, Druga rzecz, że Kościół powszechny nam nie pomaga niestety, dlatego że co rusz jest jakaś afera z księdzem, pedofilem, albo jakaś afera z religią w szkole, czy z innymi rzeczami, które się dzieją dookoła nas, które nadwyrężają tego naszego zaufania. I chcielibyśmy, żeby ludzie uwierzyli, że oni są wolni, dojrzali, że oni mogą decydować o swoim życiu, o swojej wierze, że oni wiedzą, co przekazać swoim dzieciom. I to jest dla nas najistotniejsze, żeby traktować ludzi poważnie, że ja nie wystawiam żadnych karteczek i zaświadczeń, żeby sprawdzić, czy oni byli u spowiedzi albo czy ukończyli religię w szkole, tylko ich pytam. Czy mam ci o czymś opowiedzieć, żebyś zrozumiał więcej? I że oni w dojrzały sposób mówią, że albo potrzebują, albo nie potrzebują.
Czego księdzu życzyć na te ostatnie 3 miesiące 2024 i na kolejne 12?
Wiary i żebym naprawdę uwierzył Jezusowi, żebym przestał się martwić o PR, żebym przestał udawać, ale żebym rzeczywiście był prawdziwy, tak jak Chrystus tego chce, bo cały czas się martwi o pieniądze czy inne rzeczy, to są głupoty, a chciałbym tylko się martwić o Ewangelię.
Tego życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie.
Dzięki.
Wizytę księdzu Radkowi Rakowskiemu złożył Szymon Majchrzak.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany u swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Yeah.
Koniński chór gospel działa w mieście już od ponad 20 lat. Pierwsza próba odbyła się w październiku 2003 roku w ówczesnym klubie Energetyk. Dziś to Młodzieżowy Dom Kultury. Od tamtej pory zmienił się skład zespołu, a przez chór przewinęło się ponad 200 osób. Z dyrygentką Koniń Gospel Choir Beatą Stanisławską-Zielak rozmawiała Michalina Maciaszek.
To się w ogóle zaczęło. Piękna historia, ponad 20-letnia.
Tak, 21 już prawie lat historii, bo chór powstał dokładnie 12 października 2003 roku i ja ten dzień pamiętam jak wczoraj. A wszystko zaczęło się 3 miesiące wcześniej, kiedy poznałam bardzo charyzmatycznego, bardzo ciekawego Franciszka Ninojca, Lecha Dorobczyńskiego, który do Konina przywiózł tą muzykę i to uwielbienie tej muzyki, tą miłość, która go ogarniała zewsząd. Miałam takie wrażenie i my wszyscy, którzy go poznaliśmy, to on założył chór właśnie w Przemyślu tego typu i szybciutko po 2 latach przeniesiono go z Przemyśla do Konina, no i on pomyślał, że też musi w Koninie być chór gospel. Spotkał Agnieszkę Matybę, wieloletnią prezes Stowarzyszenia Wielkopolskiego Gospel i zobaczył u niej płyty z taką muzyką i pomyślał, że to jest fantastyczny grunt, żeby połączyć siły i stworzyć chór. No, brakowało muzyka. Ojciec Lech szukał muzyków, którzy chcieliby się zaangażować w jego dzieło przez ponad rok. No i jakoś los sprawił, że poznaliśmy się za przyczyną innego kolegi muzyka. I rozpoczął się chór w październiku, tak naprawdę z połączenia sił właśnie wspomnianego Franciszkanina, Agnieszki Matyby, germanistki wyśmienitej, która też pokochała tą muzykę i mnie. Każdy miał swoją jakby przestrzeń, sferę i tak się to zaczęło.
Shadows on my feet so I can dance. I just wanna praise ya. I just wanna praise ya. You broke the chains, now I can leave my hands. And I'm gonna praise ya. I'm gonna praise ya. In your shadows on my feet so I can dance.
Gospel jest muzyką wynikającą wręcz z wiary i tak to się zaczęło bardzo dawno temu w Stanach Zjednoczonych, kiedy przesiedlono ogromnie dużo czarnoskórych mieszkańców Afryki, by pracowali tam niewolniczo. Wówczas muzyka gospel, czyli te pieśni religijne, sprawiały, że oni czuli się wolni. Tak się to zaczęło. Później ta muzyka przerodziła się też po części w muzykę bluesową. Z muzyki bluesowej bardzo płynnie zdarzył się jazz. Także wszystko to ma swoje korzenie właśnie na polach bawełny, kiedy to czarnoskórzy właśnie mieszkańcy czarnego lądu w taki sposób modlili się do Boga i czuli wyzwolenie w tej muzyce. Dzisiaj jest troszkę inaczej, bo nie walczymy już o wolność, chociaż w niektórych pewnie regionach świata tak nadal jest. Dzisiaj ta muzyka przynosi wyzwolenie, ale takie duchowe, myślę, bliskość z Bogiem. U nas przekładamy to na taką miłość do Boga, którą widzimy w drugim człowieku, w sobie nawzajem, prawda, że ta muzyka przybliża nas do siebie i widzimy siebie dalej, szerzej, mocniej, pełniej. Myślę, że każdy, kto śpiewa muzykę gospel, to jest osobą dostrzegającą takie wartości, które teraz gdzieś często umykają nam w tym biegu świata. Więc czujemy się trochę cieplej, lepiej, mocniej śpiewając tą muzykę. Napełniamy się nią i myślę, że przez to jesteśmy silniejsi właśnie też i pewniejsi mając to.
I tak sobie myślę, że wiara daje też, tak w moim odczuciu, takie poczucie sensu życia, poczucie istnienia.
Tak, myślę, że to jest wielka wartość, jeżeli to czujemy. Dla nas jest to też duża wartość, jeśli możemy obudzić taką właśnie też iskierkę w kimś, kto przychodzi na koncert. Bo ta muzyka gospel, słowo pochodzi od gospel, czyli słowo Boga. Tam w tekstach, które śpiewamy, jest bardzo dużo Ewangelii. I w zasadzie gospel dla Amerykanina czy Brytyjczyka to jest po prostu Ewangelia.
I can't run away from it, I won't run away from you, why would I even want to, why would I even want to, I can't run away from it, I won't run away from you, why would I even want to, why would I even want.
Występują Państwo na terenie Konina, na terenie Polski. Zapraszają Państwo też właśnie międzynarodowych artystów, ale też Państwo są zapraszani. Jako widz odbieram Państwa jako taką rodzinę. Czym dla Państwa właśnie jest ten chór?
Chór jest czymś, o czym nawet trudno mówić słowami i opisać to słowami. On jest tak głęboko w nas. Ja lubię powiedzieć, że on jest w moim krwiobiegu, czyli czuję go organicznie. Jego, czyli tych ludzi, prawda? Bo chór to ludzie, więc mam tych ludzi naprawdę głęboko w sobie i każda myśl, że mogłoby się to kiedyś skończyć, bo przecież mogłoby, bo przecież wzrastamy, bo przecież dojrzewamy i każdy ma mnóstwo swoich zajęć, to jakoś wydaje mi się to niemożliwym. No, jesteśmy razem ze sobą 21 lat i jest do dzisiaj wiele osób, wiele, czyli myślę około 10 osób, które rozpoczynały tą przygodę z nami w 2003 roku. Zaczynali jako gimnazjaliści, zaczynali jako licealiści. Teraz są to już dojrzali ludzie, bardzo świetnie, już też osadzeni zawodowo i w życiu i niejednokrotnie mający rodziny. Jesteśmy ze sobą przez te wszystkie lata. Mam takie wrażenie, że znamy się też bardzo mocno. Nie jesteśmy tylko w tym śpiewaniu ze sobą. Jesteśmy prawdziwie ze sobą w swoim życiu, stąd te więzi i jeśli to też widać ze sceny, to myślę, że to miłe, bo tak wprawdzie jest, że jesteśmy dla siebie bardzo ważni na pewno.
Ain't nobody do me like Jesus. Ain't nobody do me like the Lord. Can't nobody do me like Jesus. No, no, 'cause he's my friend. Whoa.
Yeah.
Przed mikrofonem dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak. Dziś o pytaniu, do którego warto wracać każdego dnia.
Szczęść Boże, kochani, są takie fragmenty Pisma Świętego, które już wiele razy czytałem, które wiele razy słyszałem, wiele razy nawet przemodliłem i wydawać by się mogło, że wszystko już z tego słowa wyciągnąłem, że wszystko też już powiedziałem na kazaniach i cokolwiek powiem, to już było, to nie powiem niczego nowego. Jako ksiądz odprawiam codziennie mszę świętą i mam takie wrażenie, że te niektóre fragmenty wracają naprawdę często. Mam też czasem takie wrażenie, że brzydko mówiąc już zużyłem to słowo, to znaczy, że dotarłem jakby do jego dna, że już wszystko, co było do wyczytania z tego czy innego fragmentu, wyczytałem i pojąłem i nic już więcej mi to słowo nie powie, tylko przypomni to, co już wiem. Jednym z takich fragmentów jest dzisiejsza Ewangelia. Święty Marek opowiada nam o tym wydarzeniu, gdzie Jezus się pyta swoich uczniów, za kogo uważają go ludzie. Uczniowie odpowiadają, że za Jana Chrzciciela, za Eliasza, jeszcze innego z proroków. I Jezus przechodzi do tego osobistego pytania, pyta o to, za kogo oni go uważają. Wyrywa się Piotr z pięknym i prawdziwym wyznaniem, ty jesteś Mesjasz. Scena dobrze znana i wyjaśniana nieraz i czy można w tym odkryć jeszcze coś nowego? Zadając sobie szczerze to takie lekko wątpiące pytanie, uświadomiłem sobie po pierwsze, że jestem małoduszny i małej wiary, bo przecież ze Słowem Bożym to jest tak, że zawsze w nim jest jakaś świeżość, jakaś nowość, że jest niewyczerpanym źródłem. Próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie o to, co to słowo tym razem po raz kolejny mówi do mnie, przypomniałem sobie o takim doświadczeniu, które miałem niedawno. Było to doświadczenie głoszenia Słowa Bożego. Taki dzień skupienia dla pewnej grupy osób i mówiłem o potrzebie bycia uczniem Jezusa, czyli kogoś, kto cały czas jest otwarty na uczenie się, poznawanie. I tam do mnie dotarło także to pytanie, o to kim jest Bóg oraz kim On jest dla mnie. Zrozumiałem, że to jest ciągle otwarte pytanie, do którego w ogóle warto wracać niemal codziennie. Dlaczego aż tak często? Ponieważ Pan Bóg jest nieskończoną tajemnicą, która ciągle się objawia. Ciągle odkrywa nowe karty, nowe oblicza nieskończonej miłości, piękna i dobra. Odpowiedź Piotra, że Jezus jest Mesjaszem, choć prawdziwa, to jak pokazała nam historia, na ten moment nie była w pełni przez niego zrozumiała. Człowiek sam dla siebie pozostaje nie do końca zrozumiały. Wystarczy spojrzeć na to, jak myślałem o sobie 10, 15, 20 lat temu, jak bardzo to się czasem różni od tego, co jest dzisiaj. Bóg chce być poznawany i w tym wchodzeniu w głąb misterium samego Boga odkrywam, jak sam jestem w tajemniczy sposób utkany przez tę miłość. Miłość przez duże M. Znajduję także odpowiedź na pytanie o to, kim ja jestem i kim jestem dla Boga. Być Jego uczniem, być uczniem odwiecznej mądrości, to dać się poprowadzić przez Jego Ducha, aż do tego, co święty Paweł nazywa głębokościami Boga. Z sercem szlachetnym i uległym, taka postawa na pewno się przyda. Święty Piotr po doświadczeniach męki i zmartwychwstania także wiedział, że Jezus jest Mesjaszem, ale zdecydowanie bardziej rozumiał, co to znaczy. Przestał myśleć po ludzku, a zaczął po Bożemu. Jezus już nie jest dla niego Mesjaszem politycznym, przynoszącym wolność od rzymskiej okupacji, ale Bogiem człowiekiem, namaszczonym Duchem Świętym, przynoszącym wolność, zwycięzcą śmierci, piekła i szatana, przynoszącym wolność także Jemu, temu, który zaparł się swojego Mistrza. Dobrze jest powracać w swoim sercu do tego wyznania, że Jezus jest Mesjaszem, moim Panem i Zbawicielem, i świadomie patrzeć, jak się zmienia moje rozumienie tego, co wyznaję. Obserwować, jak się to przekłada na konkret mojego życia i jak to doświadczenie zbawienia dotyka przeróżnych obszarów mojego człowieczeństwa, zwłaszcza tych zranionych, i patrzeć, jak one stopniowo zdrowieją. W naszym chrześcijańskim rozumieniu zbawienie jest uzdrowieniem, przywracaniem pierwotnego porządku i harmonii. Na co dzień każda nawet prosta i krótka modlitwa, jeśli nosi w sobie to pragnienie spotkania Boga, jest zanurzaniem się w tę Jego przepiękną tajemnicę. I do tego Was serdecznie dzisiaj zachęcam. Dobrego i pięknego tygodnia. Niech Pan Bóg będzie z Wami.
a kolejne rozważania ojca Dawida za 2 tygodnie. My dziś dziękujemy już Państwu za uwagę. Do usłyszenia, mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.